Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria na zawsze dziewica. Przed mikrofonem jest Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, katecheza. Dziś dział pierwszy, gdy chodzi o życie w Chrystusie, o część trzecią katechizmu, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym, godność osoby ludzkiej, człowiek obrazem Boga. Panie Jezu, Ty przez swoje boskie serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca, jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moją modlitwę, pracę, radości, cierpienia. Złącz dzisiaj ze swoją ofiarą, obecną w tajemnicy Eucharystii, dla zbawienia świata. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego wypełnienia w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czynów przygotowanych dla mnie przez Ojca. Życie w Duchu Świętym jak czytamy w katechizmie, wypełnia powołanie człowieka. To będzie w rozdziale pierwszym. Składa się na nią miłość Boża i solidarność ludzka. Rozdział drugi. Jest ona udzielana darmowo, tak samo jak zbawienie. To w rozdziale trzecim. I teraz rozpoczynamy. Pierwszy rozdział, godność osoby ludzkiej. Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże. Wypełnia się ono w powołaniu jej do boskiego szczęścia. Jest właściwe istocie ludzkiej, że w sposób dobrowolny dąży do tego wypełnienia. Osoba ludzka przez jego świadome czyny dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego przez Boga i potwierdzonego przez sumienie moralne. Ludzie kształtują samych siebie i wzrastają wewnętrznie. Całe swoje życie zmysłowe, duchowe czynią przedmiotem swojego wzrostu. I z pomocą łaski wzrastają w cnocie, unikają grzechu, a jeśli go popełnili jako syn marnotrawny, powierzają się miłosierdziu naszego Ojca Niebieskiego. W ten sposób osiągają doskonałą miłość. To kolejne artykuły, 8 artykułów w tym tych tematach dotyczących powołania człowieka życia w Duchu Świętym. I dziś pierwszy temat, artykuł pierwszy, człowiek jako obraz Boga. Chrystus właśnie w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Odsłania przed nim jego najwyższe powołanie. To właśnie w Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy. W Chrystusie, naszym Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Boży zniekształcony w człowieku przez pierwszy grzech został odnowiony w swoim pierwotnym pięknie i uszlachetniony łaską Bożą. Właśnie obraz Boży jest obecny w każdym człowieku, jaśnieje we wspólnocie osób na podobieństwo jedności osób boskich między sobą. Ojciec Święty, gdy Jan Paweł II, gdy mówił o godności człowieka, ukazywał, że podstawą wszelkiej obrony, bo stał bardzo często, czy we wszystkich swoich wypowiedziach na straży człowieka, tutaj tą podstawą wszelkiej obrony człowieka było nieustanne podkreślanie jego związku z Bogiem, własnym Stwórcą, Ojcem, Panem, Wybawicielem, Przyjacielem, w Chrystusie bratem. I dzięki temu, iż człowiek jest nierozerwalnie związany z Bogiem, że został właśnie stworzony na obraz i podobieństwo Boga osoby, to dzięki tej nieodwołalnej miłości Boga, mimo swej niewierności, zyskuje on niezbywalną godność osoby. W związku z tym nabywa nieodwołalnie wszelkie prawa związane z posiadaną godnością. To Bóg jest ostatecznie gwarantem godności osoby ludzkiej, wszelkich właściwych jej praw, a wielkość ceny naszego odkupienia świadczy zarazem o tej wartości, jaką człowiekowi przyznaje sam Bóg. Świadczy o naszej godności w Chrystusie. Człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Jan Paweł II bronił godności każdego człowieka i całego człowieka. Nikt nie mógł się czuć wyłączony z jego pasterskiej troski. Jednocześnie każdy wymiar człowieczeństwa znajdował swoje miejsce w jego trosce, również i w nauczaniu. Jan Paweł II bronił człowieka przed wszelkiego typu uciskiem, szarganiem jego godności, wzmacniał poczucie godności, szczególnie w tych, którzy byli jej przez innych pozbawiani. Bronił człowieka również przed samym człowiekiem i wytworami jego działania. Twierdził, że sam postęp, na przykład gospodarczy, nie może wyzwolić człowieka. Trzeba nie tyle więcej mieć, co bardziej być. Główną przeszkodą, którą należy przezwyciężyć, aby osiągnąć prawdziwe wyzwolenie, jest grzech i wywodzące się zeń struktury. W Ewangelium Vitae Ojciec Święty mówił, że wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja, dobrowolne samobójstwo, wszystko cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczanie tutaj i tortury zadawane ciału, duszy, próby wywierania przymusu psychicznego. Tu powie też i o nieludzkich warunkach życia, o deportacjach, niewolnictwie, prostytucji. To wszystko jest hańbą. Hańbą dla cywilizacji. I jest to niedopuszczalne. Ci, którzy doznają krzywdy i są jeszcze najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy. Stoimy w rzeczywistości wobec, mówił, obiektywnego spisku przeciwko życiu, w który zamieszane są także instytucje międzynarodowe zajmujące się programowaniem, planowaniem prawdziwych kampanii na rzecz upowszechniania i antykoncepcji, aborcji. Nie można na koniec zaprzeczyć, że również środki społecznego przekazu biorą często udział w tym spisku, utwierdzając w opinii publicznej ową kulturę, która uważa stosowanie antykoncepcji, aborcji, a nawet eutanazji za przejaw postępu i zdobyczy wolności. Natomiast postawę bezwarunkowej obrony życia ukazuje jako wrogą wolności i postępowi. Dziś, mówił Ojciec Święty, gdy kwestia społeczna nabrała wymiarów światowych, owa miłość preferencyjna oraz decyzja, do jakich pobudza, nie mogą się obejmować wielkich rzeczy, ludzi głodujących, żebrzących, bezdomnych, pozbawionych pomocy lekarskiej, a nade wszystko nie mających nadziei na lepszą przyszłość. Dobra tego świata zostały pierwotnie przeznaczone dla wszystkich i prawo do własności prywatnej jest słuszne, konieczne, ale tej zasady nie niweczy. Więc Ewangelia głosząca dobrą nowinę o Jezusie, jak również dobrą nowinę o człowieku, o Jego wielkiej godności. Prawo do życia jest nie tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. I miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Tak mówił w Kaliszu, cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miarę barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne czy naukowe. Największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dziś aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma prawa, ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I tutaj Ojciec Święty, gdy mówił to w Kaliszu, my ostatnio wspominaliśmy tą jego obecność podczas naszej pielgrzymki w pierwszy czwartek miesiąca naszej ogólnopolskiej pielgrzymki do świętego Józefa. Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień, wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. I tutaj ta kultura śmierci czy kultura życia, nasz wybór, też i kwestia naszego sumienia, stąd i katecheza, po to byśmy uświadamiali sobie, czym jest moja i twoja godność jako osoby ludzkiej. bo my jako osoba ludzka uczestniczymy w świetle mocy Ducha Bożego. Dzięki rozumowi osoba ludzka jest zdolna do zrozumienia porządku rzeczy ustanowionych przez Stwórcę, bo jest jakiś porządek, który grzech zakłóca, który grzech wykrzywia. I dzięki swojej woli każdy z nas, osoba ludzka, jest zdolna kierować samą siebie do swojego prawdziwego dobra. Swoją doskonałość znajduje w poszukiwaniu i umiłowaniu rzeczy prawdziwych i rzeczy dobrych. Człowiek ze względu na swoją duszę, swoje duchowe władze, rozumu, woli, jest obdarzony wolnością, która jest wzniosłym znakiem obrazu samego Boga. Za pomocą swego rozumu człowiek poznaje głos Boga, który przynagla go do czynienia dobra oraz unikania zła. Każdy jest zobowiązany do kierowania się tym prawem, które rozbrzmiewa w sumieniu i które wypełnia się w miłości Boga i w miłości bliźniego. To jest ten konkret naszego życia. Nie tylko pragnienie, jakaś projekcja miłości, ale to jest konkret. To jest ta prawda o człowieku, który potrafi odpowiedzieć na miłość Boga i miłość bliźniego. Życie moralne, takie jakie prowadzę, świadczy o godności osoby ludzkiej. Człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości za podszeptem złego od początku dziejów nadużywał jednak swojej wolności. Uległ pokusie, popełnił zło, zachowuje pragnienie dobra, ale jego natura nosi ranę grzechu pierworodnego, stał się skłonny do zła, podatny na błąd. Stąd też Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes czytamy takie zdanie: człowiek jest w sobie samym podzielony, stąd całe życie ludzi, czy to indywidualne, czy to zbiorowe, okazuje się nieraz tą dramatyczną walką pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy światłem i ciemnością. Ale Chrystus przez swoją mękę wyzwolił nas od szatana, od grzechu, wysłużył nam nowe życie w Duchu Świętym i Jego łaska odnawia to, co zniszczył grzech. I każdy sakrament pojednania, każdy sakrament Eucharystii jest tym podniesieniem człowieka przez łaskę, przez obecność Boga, naszej godności, która nieraz jest powalona przez grzech, przez zło, którego dopuszczamy się w jakąś, można powiedzieć, jakieś błoto, tak można najbardziej obrazowo. I ten, kto wierzy w Chrystusa, staje się Synem Bożym. Stajemy się, tak? To przybrane synostwo przemienia człowieka, pozwala mu iść za przykładem Chrystusa, uzdalnia go do naprawnego działania, do czynienia dobra. W zjednoczeniu ze swym Zbawicielem uczeń osiąga doskonałość miłości. To jest świętość. To jest nasze powołanie, tak powszechne powołanie do świętości. Nie do jakiejś miałkości, jakoś to będzie. Tak, nie, to jest bardzo określone. Miłość jest też bardzo określona. I życie moralne, które dojrzało w łasce, rozciąga się na życie wieczne w chwale nieba. O tej godności człowieka też czytaliśmy przecież nie jeden raz, czy chociaż w tej programowej encyklice Ojca Świętego Redemptor Hominis, gdzie Ojciec Święty ukazuje godność człowieka, która jest bardzo często zagrożona. Pojęcie godności ludzkiej wskazuje na tą wyjątkową, pomyślmy o tym, wartość człowieka, na to, że osoba jest kimś jedynym, jest kimś niepowtarzalnym w swoim bycie. Tylko człowiek jest osobą świadomym i wolnym podmiotem. Dlatego stanowi centrum wszystkiego, co żyje na ziemi. Słowo godność osoby powtarza się setki razy w nauczaniu papieży. Tu szczególnie myślimy o świętym Janie Pawle II. To on mówił, wartość człowieka wynika nie z tego, co ma, chociażby posiadał nawet cały świat, ale z tego, kim jest. I osobista godność stanowi podstawę równości wszystkich ludzi. Jest tą niezniszczalną własnością każdej osoby ludzkiej. Wynika z tego, że jednostki absolutnie nie można sprowadzić do tego, co mogłoby ją unicestwić. Godności, przecież wspominał się święty o godności każdego człowieka, tu upominał się bardzo często o godność kobiety, godność rodziny. Mówi, że przecież rodzina to sanktuarium życia. Wbrew tak zwanej kulturze śmierci, rodzina stanowi ośrodek kultury życia. Nie trzeba przypominać, że chodzi tu o rodzinę opartą o związek kobiety i mężczyzny, gdyż tylko w takim środowisku dziecko może kształtować świadomość własnej tożsamości i własnej godności. Mężczyzna i kobieta są obdarzeni na równi taką samą godnością i odpowiedzialnością. Ale tu potrzeba tego naszego doświadczenia miłości. Pośród wszystkich uczuć miłość jest najbliższa nam i ona w sposób najlepszy, najpiękniejszy wypowiada to nasze zadanie i celem, popatrzmy, i uczenia, studiowania, naszego pochylania się teraz przez kolejne dni czy tygodnie, gdy będziemy mówili o godności człowieka, o życiu w Chrystusie, to jest nie tylko poznawanie rzeczywistości, ale zaspokojenie swoistego głodu prawdy. Wrażliwość, potrzeba prawdy jest cechą też człowieka. Więc niech i nam nie braknie i do siebie cierpliwości, ale przede wszystkim do tego, by dawać świadectwo życia i o świętości życia, o istocie godności człowieka, o godności i w chorobie, i w cierpieniu, tak samo i godności człowieka umierającego. Tu wszędzie potrzeba tej wielkiej świadomości, tej pracy, modlitwy, myślenia, godności w poszukiwaniu prawdy i w nauce, kulturze, w wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, w kapłaństwie, powołaniu zakonnym. Wreszcie godność sumienia jako najbardziej tego czułego wewnętrznego instrumentu naszego postępowania.